Witamy wszystkich w naszym podcaście sztukożywieniowym. Tym razem obieramy super temat, bo jest o odporności. Odporności przez cały rok, czyli takiej odporności, która pozwoli nam robić w życiu to, co chcemy robić, albo podołać takim wyzwaniom, jakie chcemy podołać. W związku z tym, że teraz szaleje koronawirus, to na pewno jest to chwytliwy temat, jednak u nas w sztuce żywienia jest obecny od samego początku. Nawet mamy taki artykuł immunonieśmiertelność, się nazywa?
Tak jest, immunonieśmiertelność.
Więc wiele z tych strategii jest niezależnych od sytuacji na świecie. Kiedy to nagrywam, pada piękny śnieg, więc mamy taką niespodziankę. Myśleliśmy, że w tym roku nie zobaczymy w ogóle śniegu. Albo spadnie i się od razu roztopi, co nie pozwala nawet nie tylko ulepić bałwana, ale kulki.
Tak, pada pięknie. Chyba pierwszy raz w tym roku. Przynajmniej w Warszawie.
Tak, więc nam na pewno poprawił humor, bo jest ciemno jak wiadomo gdzie. Więc w tym miłej atmosferze ja mam kawę w ręku, mi się jakąś zieloną herbatę. Od czego zaczynamy z odpornością? Bo to jest, problem, że to jest tak szeroki temat, że nie wiem właśnie od czego zacząć. Co masz w zanadrzu?
No jak układaliśmy plan na ten podcast, bo nie ukrywamy, że czasami staramy się to robić.
Tak, żeby chaosu nie było, a ja bym za dużo nie gadał.
To mówiliśmy o punkcie, który mówiłby o dwóch podejściach do odporności. Mhm. Jakie są te dwa podejścia do odporności? Co miałeś na myśli?
Są tak, dwa podejścia. Jedno z nich jest długoterminowe, czyli to, jaką odporność mamy dzisiaj, jest konsekwencją tego, co robiliśmy w poprzednim tygodniu, miesiącu, roku, czy nawet jeszcze dalej. I to jest takie działanie długoterminowe, podobnie jak sportowcy, którzy trenują, tak? Są w jakiejś formie, nie dlatego, że dobrze trenowali przez ostatnie dwa tygodnie, tylko przez dłuższy czas. Drugie podejście, no, to jest tak zwane wydobywanie się z tarapatów. To może być dlatego, że przedtem robiliśmy rzeczy, które zmniejszały naszą odporność, świadomie lub nie, ale też ludzie, którzy jedzą zdrowo, ćwiczą, dbają o siebie, też zdarzają im się sytuacje, kiedy mają obniżoną odporność, podróże, jakieś nieprzespane noce. Wiele różnych sytuacji może stanowić wyzwanie dla naszego układu immunologicznego i obniżać jego sprawność. Ale zanim od tego zaczniemy, ja bym chciał tak jakby na takim wstępie powiedzieć, jak cudowny jest nasz układ immunologiczny, w sensie jak on jest skonstruowany, by nas bronić przed wszelkimi patogenami, by odróżniać dobro od zła, to co nam służy, to co nam nie służy. Jak wiele mamy takich mechanizmów obronnych, które jakby nabywamy już po porodzie, prawda? Mamy te pierwsze mechanizmy aż po dzisiejszy dzień. I tak naprawdę nie potrzebujemy jakichś szukać wyrafinowanych rzeczy, żeby się wzmocnić. I możemy bardzo dużo rzeczy zrobić, żeby ten układ, ten naturalny układ wspierać.
Dobrze, to opisz, jak działa ten układ immunologiczny. W takich prostych słowach, tak żebyśmy wszyscy zrozumieli.
Okej, okay. Może tak bardzo, bardzo, bardzo uproszczę i postaram się nie wchodzić w teorię. Wyobraźmy sobie, że my to jesteśmy jakiś kraj, no i mamy granicę tego kraju. Znajduje się od ust do odbytu. To jest zewnętrzny świat, jeszcze nie jest nasze państwo. I mamy mnóstwo obrońców na tej granicy. To jest odporność śluzówkowa, tak jaka pierwsza linia obrony organizmu. Czyli nasz organizm już w momencie, kiedy cokolwiek się przedostanie przez śluzówkę i idzie do żołądka, gęstnicy, jelit i do odbytu, on tam ma mnóstwo straży granicznej, ale to nie tylko sama straż graniczna, tam ma mnóstwo takich żołnierzy. Najważniejsze z nich to przeciwciała IgA. Stąd czasem się słyszy, że dzieci z obniżoną odpornością, tak, to są, mają deficyt IgA, ale każdy z nas może mieć mniej IgA, więcej IgA i tak naprawdę dużo immunologów teraz takich, powiedzmy, najlepszych immunologów na świecie mówi właśnie, że gdybyśmy badali IgA u ludzi, to byśmy wiedzieli, czy są gotowi, jak są gotowi na przejście choroby, czy jak przyjdą na przykład koronawirusy, tak? Ci, którzy mają więcej IgA, będą sobie lepiej radzili. A wracając do tematu, no wsparcie tej pierwszej linii obrony, no, jest najważniejsze. I później mamy mnóstwo takich, nawet jeżeli ten układ obronny nie da rady i przedostanie się nasz ten intruz, bakteria, wirus, czy nawet nie do końca tolerowane białka pokarmowe, czy toksyna, tak, no tam, pestycydy, metale ciężkie, mnóstwo tego jest, ale skupmy się na tych najważniejszych. To mamy następnych żołnierzy, tak? Tak jak w kraju mamy wojsko, mamy policję, służby specjalne, antyterrorystów, to my mamy mnóstwo tych żołnierzy, tak? To są też przeciwciała, cytokiny i tak dalej, i tak dalej. Mamy taki mechanizm zwany fagocytozą. To jest metoda obrony przed czynnikami chorobotwórczymi, która jest nieswoista, czyli wrodzona. Czyli mamy ją od urodzenia. Potem mamy reakcje limfocytyczne, czyli odporność komórkową. Mamy jedne z moich ulubionych komórek, ponieważ nazywają się Natural Killer Cells. Urodzeni zabójcy, więc jest super nazwa, jak z jakiejś gry komputerowej. I one odpowiadają
naturalni zabójcy komórkowi.
Tak, naturalni zabójcy komórkowi. To też jest zaliczane do nieswoistych reakcji organizmu. One potem się dają takie właściwości cytotoksyczne, czyli jakby naprawdę bardzo agresywnie reagują na potencjalne zagrożenie. Później mamy limfocyty T, regulatorowe dokładnie. One są określane jako supresorowe, czyli wstrzymują nadmierną i nasiloną reakcję układu odpornościowego, tak żeby nie doszło do autoagresji. To jest wielki skrót, prawda? Jakby ta immunologia jest jeszcze bardziej skomplikowana i jest więcej tych mechanizmów można
wszystkich przydać. Jednostek nie opisałeś.
Tak, ale chodzi mi o to, że za każdym razem, gdy rozmawiamy o jakiejś witaminie, nie D, czy rozmawiamy o jakiejś metodzie zwiększającej odporność, wysiłek fizyczny, czy nie wiem, sauna, możemy się odwołać do któregoś, teraz współcześnie odwołać się do któregoś z tych mechanizmów immunologicznych, tak samo na takiej zasadzie jak jakiś lek, który wspiera, prawda, jeden z tych mechanizmów. I to jest bardzo ważne, dlatego że możemy bardzo konkretnie działać takimi metodami, które aktywizują mechanizmy, które są w nas, tak? Nie są sztucznie narzucone, tylko są w nas i możemy pielęgnować tych naszych żołnierzy, możemy ich wspierać na różnych polach, no i w tym momencie wzmacniać naszą odporność lub po prostu przywracać.
Mówimy o organizmach, w których te mechanizmy działają naturalnie, tak? Że nie ma żadnych zaburzeń immunologicznych. Chodzi mi o to, że są ludzie, którzy mają niedobory odporności, czyli na przykład któryś z tych mechanizmów nie działa tak, jak trzeba.
Tak. No i można powiedzieć, że jeżeli chorujemy gorzej niż inni, to znaczy, że mamy upośledzony ten jeden z tych mechanizmów. To znaczy, no jedna osoba będzie miała gorączkę, poleży 2 dni, prawda, po kontakcie z wirusem i 3 dni później już normalnie funkcjonuje, czy 4, czy 5.
A czyli tu mówimy o dobrze funkcjonującym układzie immunologicznym.
Oczywiście są też czynniki genetyczne, czyli na przykład ktoś może mieć świetnie funkcjonujące te układy, ale ma jakby inny układ genetyczny wtedy i jeszcze bardziej musi dbać o te czynniki wspierające naturalne mechanizmy. Niektórzy nie muszą, nie odczują tak tych konsekwencji, ale rozumując od tego...
Nie zgłębiajmy się w te wyjątkowe sytuacje i przypadki.
Tak, ponieważ rozwiązanie jest dla tych osób jest bardzo podobne, nawet wręcz takie same. Tak? No ale generalnie chodzi o to, żeby wylądować w grupie, która lepiej przychodzi choroby, bo nie obiecujemy, że po tej diecie nigdy nie chorowałem, tak? Ludzie mi opowiadają przecież inne. Oni po prostu lepiej przychodzą choroby i nie notują tak dużej ilości albo tak czasu trwania tej choroby. To
chyba większość osób wie, że żywienie wpływa na odporność, że tak w ogóle styl życia, nawyki.
Tak. No, tylko myślę, zdaje, że większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak mocno wpływa na te mechanizmy, co dosłownie na te mechanizmy, że to nie są już tylko miód, czosnek i spacery, które mi pomogą, tylko składniki odżywcze mają farmakologiczne właściwości.
To od czego wolałbyś teraz zacząć? Od strategii długoterminowych czy od krótkoterminowych?
Jest tyle rzeczy, które można zrobić, by wzmocnić swoją odporność. Postaram się wyjąć takie rzeczy, które wiemy, że z nauki i z praktyki działają i najważniejsze, że są możliwe. Najważniejsze, w moim opinii, jest skupić się na metodach, które jesteśmy w stanie robić przez większość roku, tak? A takie rzeczy jak chłodzenie, czy specjalne ćwiczenia oddechowe traktować jako dodatek, albo dopiero jak przerobimy te najważniejsze czynniki. Zacząłbym od zapewnienia naszemu ciału składników odżywczych. Więc taką pierwszą rzeczą, na której bym się skupił, to nawyk dostarczenia kluczowych składników poprzez jedzenie żywności, która jest bogata w te składniki i jeśli to nie jest możliwe, to uzupełnienie suplementami. Ponieważ wszystkie esencjonalne składniki, a jest ich wiele, to są witaminy, minerały, potencjalnie niezbędne, mają bezpośrednią lub pośrednią rolę w wzmocnieniu układu immunologicznego, w pracy układu immunologicznego. I mamy takie bezpośrednie składniki, które mają kluczowe znaczenie dla układu immunologicznego poprzez aktywizację genów odpowiedzialnych za odporność. No to jest witamina D, witamina A. No. Mamy też takie pośrednie, powiedzmy magnez. Magnez nie jest zaliczany do takich, prawda, kojarzony z odpornością, tylko z kurczami łydek i z dobrym snem, ale poprzez aktywizację układu parasympatycznego, czyli odpowiedzialnego za relaks i odpoczynek, pośrednio wpływa na odporność. Tak? Więc ja bym się skupił na tym, co wiem, co jest bardzo takie konkretne, jeżeli chodzi o odporność, no to będzie witamina D. I w wszystkich tych rzeczach, które wymieniłem, ta fagocytoza, komórki, te naturalni zabójcy, ona odgrywa na każdym tym etapie kluczową rolę. Witamina A też odgrywa rolę w przynajmniej trzech tych mechanizmach i witamina C. No i witamina D w naszych warunkach polskich potrzebujemy suplementować, to nie ma dwóch zdań. Większość osób ma niedobór tej witaminy i też wiemy, że jeżeli ktoś ma poniżej 30 jednostek, ma większe prawdopodobieństwo zakażenia COVID-em, gorsze przejście tej choroby, więc dbanie o tą witaminę D, żeby była na odpowiednim poziomie, jest kluczowa. To jest przeciętnie te 2000-4000 jednostek, ale dobrze jest się przebadać.
No właśnie miałam spytać, czy zalecasz badanie, tak? Przed suplementacją taką większą.
Tu oczywiście trzeba skonsultować to z lekarzem i te wszystkie rady, które tutaj dajemy, nie mogą jakby wykluczyć jakichkolwiek porad, ale powiedzmy 2000 jednostek, to ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś biorąc taką ilość przesadził w warunkach polskich. Nawet osoby, które wracają z wakacji we wrześniu, tak, z ciepłych krajów, nie mają za dużej ilości. Jednakże jestem zwolennikiem badań i indywidualizacji poziomu witaminy D.
Czyli
jednocześnie badając parat hormon, ponieważ jest to marker.
W skrócie PTH.
PTH, który nam określi, czy mamy odpowiednią ilość witaminy D i wapnia, bo może być tak, że ktoś na przykład ma wystarczającą ilość na poziomie 40-50 jednostek, a niekoniecznie musi zwiększać do jakiejś bardzo dużej ilości, która jest czasem rekomendowana przez niektórych specjalistów. Ale generalnie powyżej 30 przynajmniej, gdzieś 40 jednostek to jest ta ilość, którą potrzebujemy dla naszej odporności. Tutaj tran też jest jakimś źródłem. Są teraz trany wzbogacone w witaminę D, bo to jest jakby takie.
I to zawsze trzeba spojrzeć, ile jednostek jest, w jakiej porcji, tak?
Tak, bo w takim klasycznym tranie to jest 600, a są takie wzmocnione trany po 2000. Wtedy też mamy troszeczkę witaminę A. A jak jemy mało ryb, zwłaszcza tłustych, to prawdopodobnie nie dostarczamy optymalnej ilości omega-3 w postaci DHA i EPA, co też wpływa na odporność, więc to jest dobre rozwiązanie. Optymalna ilość witaminy D będzie pierwszym krokiem. Drugim będzie witamina A, która jest bardziej problematyczna, w sensie taka mniej znana, choć jej rola jest poznana. Mniej się o niej mówi o odporności, raczej się myśli o skórze, prawda? Kremy z witaminą A.
Tak, to prawda, że to zawsze się spotyka na składnik.
Więc witamina A jest o tyle problematyczna, że są ludzie, którzy nie jedzą dużej ilości produktów zwierzęcych, które dostarcza nam takiej najbardziej biologicznie aktywnej formy witaminy A, retino. Dostarcza witaminę A w postaci karotenów, zwłaszcza beta-karotenów, z marfi, z produktów roślinnych. Jednak my ludzie musimy skonwertować, czyli zamienić to na aktywną formę. Zwierzęta też to robią za nas. I niektórzy świetnie sobie radzą z tą konwersją, a niektórzy gorzej genetycznie.
Rozumiem.
Ja na przykład ja jestem dobrym konwertatorem, można tak powiedzieć, z badań, wiem. Ale są ludzie, którzy są gorzej, tam dużo procent populacji.
Dobrze, czyli da się to zbadać.
Tak, badaniami genetycznymi. Ja w książce Esencja Sztuki Żywienia tam opisuję właśnie tą...
Ale chodzi mi też o to, że na przykład ktoś rozważa wykluczenie produktów pochodzenia zwierzęcego, tak? I przed ostatecznym podjęciem tej decyzji można jeszcze takie rzeczy zbadać.
Znaczy, większość osób, które ma taką motywację, to raczej ma motywację etyczną, więc nie sądzę, żeby ich to powstrzymało, ale jest to jeden z czynników, które ułatwiają ci bycie na diecie roślinnej albo nie. Mhm. Jeden z wielu takich czynników. Ten
gen. Ale wiesz, chodzi mi o to, że na przykład ktoś ma namiastkę choroby autoimmunologicznej, albo ją już ma jakby zdiagnozowaną, tak? Mhm. Ale jednocześnie ma takie, a nie inne przesłanki etyczne.
Tak.
Tak, i na przykład takie, wynik takiego badania może pomóc mu w decyzji ostatecznej.
Tak, na pewno. To może mu pomóc, choć to jest jedna rzecz, a drugie po prostu samo badanie poziomu witaminy A jest w miarę dobrym markerem statusu żywieniowego witaminy A, czyli tyle, ile mamy witaminy A w organizmie. Tak, bo niekoniecznie
to ile dostarczamy. To nie jest chyba dość powszechne badanie.
Nie, ale jest jakby dostępne. Znane i jakby literatura na ten temat jest dość szeroka, więc to nie jest jakieś awangardowe badanie. Ważne, żeby też patrząc na te normy, bo to różne laboratoria mają różne normy, szukać połowy zakresu referencyjnego i gdy mamy bardziej u dołu, to znaczy, że zasoby naszej witaminy A są już dość niskie. Na koniec tej konwersji chciałem powiedzieć, że jest dużo czynników, które wpływa niezależnie od genów na pogorszenie tej konwersji. Insulinooporność, leki, problemy tarczycowe zmniejszają konwersję. Więc tutaj niezależnie od genów są rzeczy, które nam utrudniają.
Właśnie dlatego wspomniałam o tych chorobach autoimmunologicznych.
Tak.
Czy można przesadzić z witaminą A?
Jak najbardziej. To jest witamina A, która się kumuluje w wątrobie. I stąd to badanie, o którym mówię, przesłanką takiego jego udostępnienia i było to, że służy, żeby znaleźć, czy doszliśmy już do poziomu toksycznego witaminy A. Największa literatura jest, prawda, na ten temat, czy już przekroczyliśmy. Mhm. Choć, tak jak teraz się uczymy o witaminie A jeszcze, w literaturze ona jest toksyczna w takich ilościach, jest nadmierną przesadą, w sensie, żeby ona była toksyczna, potrzebujemy o wiele więcej niż się podaje i też potrzebujemy dodatkowych czynników, które sprzyjają tej toksyczności.
Szczególne przypadki, tak? Typu ciąża.
Tak, to ciąża i też musimy mieć niedobory innych składników, żeby zaczęła działać toksycznie. Żeby przesadzić, musimy zrobić wiele rzeczy. Musimy suplementować się syntetyczną formą retinolu, który nie jest tak aktywny i tak dobrze metabolizowany, jak na przykład z wątróbki. Więc to nie jest takie jednoznaczne, że to jest bardzo toksyczna witamina, jak większość rzeczy w naturze, tak? Jakby wszystko zależy od dawki. To chodzi o to, żeby nie zacząć łykać nieświadomej gigantycznej ilości witaminy A. Co jest ciekawe, na końcu wspomnę, że jak witamina D i witamina A była badana jeszcze przed II wojną światową, to one były razem postrzegane. W tranie wtedy było i witamina A, i witamina D. Na przykład w maśle, tak, takim od krów, które jadły trawy, też była witamina A i witamina D. One razem współuczestniczą jakby w metabolizmie.
Czy odpowiednią ilość witaminy A można zapewnić z żywności?
Jak najbardziej. Znaczy o wiele łatwiej niż witaminy D. Właśnie mówiłem, że od razu suplementacja witaminy D, a choć są źródła takie jak ryby czy podroby, masło, mleko, które też mają witaminę D, tak? Więc musielibyśmy bardzo dużo tego jeść i jakby dostarczyć za dużo kalorii prawdopodobnie dla większości osób, żeby dostarczyć tej witaminy D. Choć jednak w jakiejś części może nam zapewnić troszeczkę witaminy D. A wracając do witaminy A, tak, no takim źródłem najbardziej oczywistym to jest wątróbka. Jedna, dwie porcje po 100-200 gramów raz w tygodniu dostarczy nam naprawdę solidnej porcji witaminy A i innych składników. W wątróbce jest jeszcze miedź, duża ilość kwas foliowy i inne składniki. Ktoś oczywiście nie chce jeść wątróbki, to są inne źródła. Ryby, tylko że trzeba by zjeść ryby tłuste, ryby z podrobami, więc nie każdy tak chce jeść całą rybę. Tak, stąd tran jest źródłem. W zasadzie mamy masło, tylko trzeba zwrócić uwagę na jakość, i która jest trudno kontrolowalna, bo nie wiemy, czy do końca te zwierzęta, prawda, były na słońcu, jadły trawę i mamy wystarczającą ilość witaminy A, ale powszechnie to jest najbardziej popularne źródło. To są takie główne źródła, no i pomimo tego, że musi się skonwertować do tej aktywnej formy, no to wszelkie warzywa i owoce, czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone, liściaste dostarczą nam na pewno dużej ilości tego beta-karotenu, który będzie konwertowany i będzie mieć dużą ilość. No stąd nawyk w każdym posiłku jedz porcję warzyw, uzupełniając smacznymi owocami.
Jaka jeszcze witamina działa na układ immunologiczny? Wiele.
Wiele i
To dawaj trzecie miejsce, bo już dwie były.
Może taką, którą lubisz.
Bardzo chętnie.
A jaka to jest?
Witamina C.
A, witamina C. Na ten temat to są grube książki pisane. Po takiej krytyce nadmiernych dawek witaminy C, czyli par gramowych, jest tak, że widzę taki trend, że ludzie już to bardziej akceptują, ale jak to bywa w życiu, prawda leży po środku. Mhm. Wiemy, że w momencie, kiedy organizm ludzi i zwierząt jest zestresowany, zużywają się zasoby witaminy C. Zwierzęta jak uciekają, produkują mnóstwo witaminy C. My nie mamy takiej możliwości produkcji witaminy C. Mamy zaburzony taki enzym. Może kiedyś odkopiemy ten gen, który nam pozwala produkować. I teraz tak, kiedy jesteś poddany różnym stresorom. Jak mówię stresorom, to nie mówię, że ktoś na nas nakrzyczał albo stresujemy się, bo jest egzamin. Tylko stresorom, czyli mamy nieprzespaną noc, mamy niedostateczną ilość witamin. Ćwiczyliśmy za mało, ćwiczyliśmy za dużo, mieszkamy w mieście, mamy jakąś infekcję. Zmniejsza się nam ilość witaminy C. Mhm. Nasze komórki chłoną witaminę C i mają taki jakby rezerwuar tej witaminy C, tak, do różnych funkcji. Więc zanim wyczerpiemy tą witaminę C do takiego poziomu, żebyśmy mieli szkorbut, rok może minąć, tak, czy tam lata. I jedną z metod, kiedy jesteśmy chorzy, która pozwala nam skrócić chorobę, lepiej ją przejść, jest branie 1,5 grama witaminy C co 1-2 godziny, tak nie wiem, do 5 spokojnie gramów, dopóki objawy chorobowe nie przejdą. Ta metoda działa uzupełniając te dawki witaminy C i aktywizując układ parasympatyczny w organizmie, regulując też hormon kortyzol, czyli pozwala nam to przejść bardziej w stan regeneracji, oprócz funkcji antyoksydacyjnych. Kiedy jesteśmy chorzy, mamy większy stres oksydacyjny. I to są rzeczy, które są potwierdzone naukowo. Należy zwrócić uwagę, że ja tu nie mówię o dawkach 20, 30, tak, 40 gramowych.
Ani o dożylnym.
Dożylnym, tylko mówię o prostej metodzie, której szkodliwość, tak, bo też mówię o średnioterminowej metodzie, albo krótkoterminowej, to nawet krótko, jest dla większości osób znikoma. A na co dzień po prostu warto zadbać o jedzenie bogate w witaminę C, świeże, bo witamina C szybko się utlenia. I jeżeli jesteśmy poddawani różnym bodźcom, na przykład mieszkanie w mieście, gdzie jest dużo smogu, spokojnie możemy dodatkowo brać pół grama, gram witaminy C, czy to w formie proszku, czy niektórzy lubią bardziej naturalne źródła.
A deficyty jakich składników wpływają jeszcze na odporność? Tylko tym razem poprosimy krótko.
Okej. Okay. Takim, który bardzo często widzę, to jest cynk. Teraz jest popularny, bo wiemy, że pomaga w koronawirusie. Tak? Żeby koronawirus nie był tak aktywny, nie wchodził do komórek. Nie wchodząc w szczegóły, jeżeli nie jemy czerwonego mięsa, regularnie nabiału i jakichś owoców morza, ostryk i tak dalej, to jest duże prawdopodobieństwo, że mamy deficyt cynku. Choć jest on w produktach roślinnych. Produkty roślinne mają antyskładniki, które bardzo często utrudniają nam wchłanianie, więc widzę, że ludzie nie to, że mają taki skrajny deficyt cynku, ale taki, który jest w sposób nieoptymalny. To jest jeden ze składników. Kwas foliowy, kojarzony raczej kobietami, które się starają o dzieci, odgrywa rolę. Witamina B6, on reguluje komórki T i B, funkcję komórek. Nie można powiedzieć, że to jest deficyt pojedynczych aminokwasów, tak jak glutamina, lizyna, arginina. Chodzi o ogólne, nieoptymalne dostarczenie białka w stosunku do potrzeb.
Czyli się rozbijają na wykrztyki żwienia.
Tak. W białku znajdują się aminokwasy i każdy z nich ma jakąś poszczególną rolę, tak jak w układzie immunologicznym. Glutamina ma naprawdę bardzo ważną rolę w tej odporności, tej pierwszej, tej odporności śluzówkowej. Tak naprawdę, gdy spożywamy glutaminę, to większość jelit wchłania tą glutaminę i zużywa ją. Zanim ona dotrze do mięśni, to tu jelita, można powiedzieć, że się nią karmią. Lizyna na przykład działa przeciwko niektórym wirusom. Też działa ogólnie odpornościowo. Arginina reguluje funkcję tych komórek T i B i tych zabójców C regulujących i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ten nawyk jest ważny. No i jest oczywiście dużo takich strategii, które mogą nam pomóc. Jak ktoś dobrze toleruje czosnek, on na pewno wpływa pozytywnie na odporność. Echinacea ma udowodnione działanie. Beta-glukan. To są takie rzeczy, jakby one nie są esencjonalne dla naszego ciała. Tak?
Takie dodatkowe.
Są dodatkowe, ale tutaj jest jak najbardziej potwierdzenie i liczne flawonoidy zawarte w warzywach i owocach także pomagają. Tu było pytanie o probiotyki.
Tak, było zadane pytanie o probiotyki. Czy to jest zbędna moda, tak, czy potrzeba?
Bakterie jelitowe, te, które mamy w jelitach, znaczy w ogóle wszędzie, tak, ale skupmy się na tych, co są popularne, odgrywają rolę w każdych tych mechanizmów, które wymieniłem, tych pięć. Na każdym etapie. I jeśli mikrobiota jelitowa, przetędzona florą jelitową, jest daleka od, powiedzmy, optymalnej, to wszystkie te mechanizmy będziemy mieć upośledzone. W sensie one gorzej będą...
Czyli skład mikrobioty wpływa na funkcję układu immunologicznego.
Tak.
W skrócie.
Pośrednio i bezpośrednio na przykład pomaga przyswoić składniki odżywcze jak cynk i żelazo, tak? Więc przed to nie dostarczamy czegoś, co nam może pomóc. Jak i bezpośrednio chroni nas przed patogenami, zwiększając tą IgA, tą pierwsze przeciwciało odpowiedzialne za odporność. Więc strasznie dużo czynników, które wpływa negatywnie, ale jeżeli w naszej historii mieliśmy antybiotyki przez ostatnie 2, nawet do 4 lat.
Antybiotyki niszczą mikrobiotę.
Tak, mikrobiota jelitową, to jest taki główny, podstawowy czynnik, który niszczy na wiele lat. Jeżeli nie odnowimy tego. Przewlekły stres, wszelkie zakażenia długoterminowe, z których nie wyleczyliśmy się długo, wirusowe, bakteryjne, leki, to już nie chcę wymieniać jakie, ale dużo leków wpływa na mikrobiotę i czynniki związane z stylem życia, czyli za mała ilość ćwiczeń, problemy ze snem, stres psychologiczny, tak? Czyli na przykład nadmierne negatywne myśli, nieradzenie sobie z trudnymi wyzwaniami. No to nie chcę wchodzić w ten taki temat, bo on jest bardzo szeroki i teraz bardzo popularny, ale zadbanie o tą mikrobiotę jest kluczowe. Ponieważ tu pytanie jest o suplementację probiotykami,
tak
więc może skupię się na tym. Generalnie sama suplementacja probiotykami nie jest rozwiązaniem problemu. Na pewno dobrej jakości probiotyk pomoże nam odnowić tą mikrobiotę do poziomu, że będziemy się lepiej czuć, będziemy sprawni, wspomoże nasze zdrowie, ale jakby on nie jest wystarczającym. No już można brać dobrej jakości probiotyk, a dalej nie radzić sobie ze stresem, dalej mieć problemy ze snem, ćwiczyć za dużo albo za mało, więc trochę będziemy kompensować, prawda, tym probiotykiem, ale długoterminowo nam to wspomoże. Próbujemy trochę gasić pożar, ale cały czas podpalamy.
No to chyba najgorsze byłoby to gaszenie pożaru na przykład wieloletnie,
tak,
bez wprowadzenia innych zmian takich całościowych w stylu życia.
Tak. Do poziomu, który jesteśmy w stanie utrzymać, tak? My nie cofniemy się do epoki naszych przodków, kiedy mieliśmy o wiele lepszą mikrobiotę, ale możemy jakby naśladować to i traktować probiotyki jako taki pomoc w wyjściu i pomoc w sytuacjach, kiedy na przykład już mamy dobre zdrowie, mamy takie nawyki, jakie chcemy, mamy zapewnione składniki odżywcze, ćwiczymy regularnie, ale coś się zdarzyło w naszym życiu, że nam tą mikrobiotę, prawda, zniszczyło. Przeprowadzka, zakażenie i tak dalej. Czy traktować to jako taki... A jako taka pomoc. No, z probiotykami jest tak, że większość na rynku albo ma za małą ilość bakterii, albo nie te szczepy, albo tak naprawdę nie ma tam żywych bakterii.
Wskutek przechowywania i transportu, tak?
Tak, przechowywania i transportu. I to jest jeden z takich suplementów, na którym jestem bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o jakość. Jeżeli przechowujemy jakieś witaminy, minerały, to coś się może z nimi stać, ale probiotyki są bardzo wrażliwe i można tak naprawdę łykać te tabletki i nie mieć żadnych efektów. Jednym z takich dobrze udokumentowanych probiotyków, tak naprawdę to nie jest probiotyk, tylko to jest drożdżak Saccharomyces boulardii, który sprawia, że zmniejsza się populacja złych bakterii, zwiększa się nasza naturalna dobrych, polepsza się jakość naszej śluzówki.
Czyli ta pierwsza granica, o której mówiłeś.
I co najważniejsze, zwiększa się poziom IgA. Więc ten probiotyk nie kolonizuje się w naszych jelitach. On nie mieszka. Nie jest takim czynnikiem pierwotnym. Nie jest taką bakterią, która jest, mamy od urodzenia, tak, prawda? Jakby, z którą się urodziliśmy, tylko on nam pomaga odnowić naszą taką naturalną, pierwotną mikrobiotę.
I teraz się zaczęłam zastanawiać, czy ten drożdżak i w jaki sposób był spożywany czy przyswajany w dawnych czasach, kiedy tych drożdżaków nie było wyizolowanych?
Bardzo dobre pytanie.
Skoro on jest tak pomocny, to można, można podejrzewać, że kiedyś jakoś ludzie go dostarczali.
Ludzie mieli największy, może największy, trudno powiedzieć, duży kontakt z bakteriami przez dwa czynniki. A. Przebywali więcej na dworzu. B. Jedli żywność, która nie była tak przetworzona, ale też nie była tak bardzo sterylizowana i umyta.
To, wiesz, teraz mówisz o sterylizacji, to też tyczy się mieszkań, czy w ogóle pomieszczeń, w których przebywamy, tak?
Tak.
Jeżeli wszystko jest wyczyszczone,
wyczyszczone
do sna,
tak.
To nie ma.
Były jakieś takie badania pokazujące, że dawniej ludzie jedli brudne jeszcze jedzenie, marchew czy coś, bardziej nie była taka wyczyszczona. Mhm. Jednak w mojej opinii raczej chodzi o środowisko, przebywanie na dworze, kontakt ze zwierzętami. Mhm. To może jeszcze możemy robić, tak? Jak mamy zwierzę, to mamy
bogatsze. Właśnie jak ktoś ma psa, to już ma lepiej.
Więc myślę, że to jest takim nawet silniejszym czynnikiem sprawiający, że mamy lepszą, silniejszą, bardziej taką szeroką mikrobiotę jelitową, niż nawet jedzenie błonnika. Wracając do tego produktu, no to jeżeli mamy zakażenie, mamy biegunkę, mamy problemy z odpornością, to jest produkt, który na pewno nam, jeden z licznych, który nam pomoże odnowić tą florę, zwłaszcza, że mamy, jeżeli mamy pogorszoną odporność, może kiedyś zrobimy o suplementacji, jak będziecie chcieli priorytetami więcej na ten temat, który produkt to jest, widzimy, że działa i jakie inne strategie pomagają.
Zostawmy na chwilę te składniki, skupmy się na strategiach. Takich bardziej związanych ze stylem życia.
Mhm.
Co najpierw?
Sen.
Sen.
Dlatego, że sen jest pierwszą w mojej opinii rzeczą, no, o którą trzeba zadbać, żeby radzić sobie ze stresem lepiej. A
czyli
stres
tak naprawdę
jest numer jeden zabójcą odporności.
Czyli tak naprawdę mamy dwie połączone strategie. Sen, stres.
Tak. Sen, stres. Pamiętasz, jak byłaś na studiach?
Jeszcze pamiętam.
Tak. I to jest ciekawe jest to, że na studiach większość osób chorowało po sesji, a nie w trakcie. Dlatego, że stres wyzwala adrenalinę, adrenalina sprawia, że uwalnia się więcej kortyzolu, takiego hormonu, i on działa antyzapalnie, więc pozwala nam przejść jakby trudne sytuacje. A w momencie, kiedy już mija ta sesja i opadają emocje, robi nam się takie okienko chorobowe i mamy osłabiony układ odpornościowy. Więc sen jest czymś, o co możemy zadbać codziennie i to na pewno pomoże nam konkretnie wyregulować naszą odporność, wzmocnić ją, a jednocześnie poprzez dbanie o dobry sen budzimy się rano, mamy więcej energii, więcej koncentracji, więcej motywacji i przez to dokonujemy lepszych wyborów, które wzmacniają nam odporność.
Mhm. No takie naczynia połączone.
Bo to jest pytanie, czy stres zmniejsza naszą odporność, czy stres sprawia, że jesteśmy z niej skoncentrowani, zmotywowani i dokonujemy wyborów, które nam nie służą. To są naczynia połączone. To i to działa, tak? Więc sen jest super, naprawdę wzmocni naszą odporność, pomoże nam krótkoterminowo, kiedy już jesteśmy chorzy, i pomoże nam długoterminowo.
Zauważ, że jak człowiek jest chory, to zazwyczaj śpi.
Tak.
Albo więcej śpi, albo w ogóle przesypia kilka dni, tak? Przede wszystkim przesypia.
Tak. Co można zrobić ze snem? Pierwsza rzecz, postawić sobie konkretny cel, ile chcemy spać. Większość osób potrzebuje 7,5 godziny. Jak uprawiamy sport intensywnie, to spokojnie możemy dodać pół godziny. Oczywiście to kwestia jest indywidualna, pomiędzy 7 a 9 godzin, czyli długość snu. Druga to jest jakość snu. Wyobraź sobie, że można spać 9 godzin i mieć na przykład 5 minut albo snu głębokiego.
Mhm.
Nie wchodzić w ten sen głęboki. I tu jest wiele czynników, które pozwalają nam zwiększyć tą ilość snu głębokiego. Chodzenie spać przed północą. Jeżeli zaspiamy teraz o pierwszej, drugiej w nocy, to przesunięcie to o pół godziny. Dbanie o rytuał wieczorny, czyli wyłączanie elektroniki na 1-2 godziny przed snem lub jeszcze wcześniej. Jeżeli patrzymy się w ekran tuż przed snem, no to stawiamy sobie cel, żeby pół godziny, godzinę nie patrzycie w tę komórkę, nie patrzycie w komputer czy inne źródła światła.
To może na tym zakończmy.
Tak.
I odeślijmy do esencji sztuki żywienia i do artykułów na stronie, ponieważ jest kilka materiałów.
Przepraszam, bo ja jestem taki podniecony tym snem, że jak widzę, że można spać 7 godzin i wstawać wypoczętym, to tak chcę podkreślić ten temat, ale tak, masz rację.
To teraz to skróćmy. Zapraszamy do lektury artykułów i do lektury jednego z nawyków w esencji sztuki żywienia, a teraz pojedźmy dalej.
Drugim będzie aktywność. Mhm. Nie za dużo, nie za mało.
To też jest nawyk sztuki żywienia.
Tak. Brak aktywności czyni nas słabym. Czyni nas słabych immunologicznie, dosłownie. Mhm. I tu bym, jeżeli naszym głównym celem jest zwiększenie odporności, prawda, nie wynik sportowy,
tak,
to aktywność na dworzu to są dwie pieczenie na jednym rożnie. Samo przebywanie na dworzu, niezależnie od pogody, wzmocni naszą odporność.
Mhm. A ile to czasu powinno
lepiej
być?
Niż trening pod dachem, tak? Czyli spacer po parku, pobieganie po parku będzie działało lepiej niż pobieganie na bieżni pod dachem. Oczywiście jak jesteśmy chorzy i czujemy się gorzej, no to lepiej poruszać się w tych warunkach. Mhm. Ale ogólnie będzie dodatkowy bodziec stresujący do naszego organizmu, mhm, ale to będzie tak zwany stres budujący, hormetyczny, tak? Który sprawi, że nasz organizm będzie wyćwiczony i kiedy będziemy mieć kontakt z patogenem, z czynnikiem chorobotwórczym, to będziemy gotowi. Wszyscy ci żołnierze będą wiedzieć, jak stawić czoło. Czyli to jest trening naszych żołnierzy. I jeżeli chodzi o samo wzmocnienie odporności, to naprawdę dużo nie potrzebujemy. Po pierwsze, być na dworze 15-30 minut. A o samo wzmocnienie odporności wystarczy 2 razy w tygodniu intensywnego treningu, takiego interwałowego lub oporowego. 2-3 razy w tygodniu i resztę dni może być wypełnione taką aktywnością jak marsze, spacery, rower, czy bieganie, ćwiczenia rozciągające. O, w tego typu o mniejszej intensywności. I to jest na początku naprawdę wystarczające, jeżeli chodzi o samą odporność.
I tak samo, wszelkie szczegóły są na stronie i jeszcze więcej informacji w książce.
Tak.
A może jak jesteśmy przy tej aktywności, to powiedz o takim zagadnieniu jak okienko chorobowe związane z aktywnością.
Tak, no pewnie większość z Was ćwiczy już i ćwiczy dla sportu, ćwiczy, bo chce jakiś lepszy wynik sportowy, sprawia im przyjemność, bieganie, siłownia, spinanie albo cokolwiek, albo ćwiczy dla fitnessu. Te osoby już wzmacniają swoją odporność, choć tu mogę powiedzieć, że jeżeli trenują tylko pod dachem, to w dni odpoczynkowe aktywność na dworzu im na pewno pomoże w regeneracji. Mhm. Proszę sobie nie myśleć, że spacery w parku to jest jakaś dla emerytów aktywność, tak? Bo tak trener zaleca. Mhm. Ale wracając do tych entuzjastów sportu, oni są narażeni na tak zwane okienko chorobowe. Większość zna okienko anaboliczne, więc myśli, że trzeba zjeść po treningu węglowodany i tak dalej, żeby się trenować, ale coś takiego jak okienko chorobowe, czyli po treningu nasz układ immunologiczny jest słaby, jest odsłonięty. I jeżeli mamy kontakt z patogenami, wirusami, bakteriami i tak dalej, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo zakażenia. Więc dbanie o to, żeby w tym czasie rzeczywiście coś zjeść, mówi się, żeby zjeść węglowodany po treningu, z białkiem się lepiej regenerujemy. Właśnie ten czynnik, to nie chodzi tylko o dostarczenie składników odżywczych,
tak,
tylko o wzmocnienie układu immunologicznego. W prosty sposób zjemy węglowodany w trakcie lub po treningu, zbijemy kortyzol, który jest nadmierny i zbijemy też także interleukinę 6, która jest cytokiną, która bardzo niszczy nasze komórki.
Brzmi super.
Tak, więc to jest jeden z takich czynników. Zadbanie o odpowiednią regenerację, o trening, który daje nam efekty i nie jest za długi i nie ma za dużej objętości. To jest pierwsza rzecz. Czyli pytanie, czy nie robimy za dużo. To jest bardzo częste. I czy za długo nie trenujemy, bo czym dłużej trenujemy, tym większe to okienko. I o dbanie o odpowiednie właśnie tych rzeczy, które następują po treningu. Oczywiście oprócz zachowania higieny po tym czasie, to odpowiednie wyciszenie przed pójściem spać tego dnia, jak i nie robienie mnóstwo zbędnych rzeczy. W skali dziennej, jak i w skali takiej miesięcznej, żeby też po 3-4 tygodniach ciężkich i średnio ciężkich treningów zrobić sobie tydzień lżejszy, żeby ten układ immunologiczny miał czas na odpoczynek.
Ile czasu trwa to okienko?
4 godziny od takiego intensywnego treningu, mniej więcej literatura tutaj podaje.
A jakie masz strategie? Jak czujesz, że cię rozkłada?
Dobra, teraz ale... deser. Teraz jest deser, dobra.
Teraz jest deser, ale skróć ten deser.
Skrócę ten deser. Oczywiście powtórzę jeszcze raz. Wszystko tutaj mówię, nie jest czymś, co zaprzecza albo podważa jakiekolwiek rekomendacje lekarzy, tak, więc mówię o rzeczach, które wiem, że widziałem, są poparte literaturą i niektóre wynikają z mojej praktyki. Jest dużo rzeczy, które mogą pomóc, jak kogoś nagle rozkłada i albo musi wrócić do formy, bo ma zawody w weekend, to często z zawodnikiem miałem, albo po prostu nie może sobie pozwolić na leżenie w łóżku. Klasycznie wiemy, co zrobić. Bierzemy ibuprofen, tak? Co tam jeszcze ludzie biorą? No mnóstwo rzeczy.
Gripex.
Gripex, którzy potrzebują się czosnkiem. To z takich strategii, które widziałem, że działają, też działają na mnie, to wymieniłbym na pewno tą witaminę C. No, cudów nie działa, ale skraca przynajmniej 50% osób, z którymi współpracowałem, ten okres chorobowy, czyli 1,5 gram do 2 gram witaminy C co pół godziny, co godzinę w okresie, kiedy czujemy, że łapią nas objawy lub już jak nas złapią to objawy do momentu, aż poczujemy dobrą formę. Drugą metodą to jest glutamina, też w większych dawkach, 5 gramów 2, 3, 4 razy dziennie, nawet do 20 gramów. Jeszcze raz, ona działa na układzie pokarmowym. 80% układu immunologicznego znajduje się w układzie pokarmowym i glutamina zasila w ten sposób układ immunologiczny.
Dobra, to jeszcze odczarujmy tą glutaminę.
Glutamina to jest aminokwas, który się znajduje głównie w produktach zwierzęcych. Organizm potrafi ją wytworzyć z niezbędnych aminokwasów. I ona jest takim uniwersalnym aminokwasem o wielu funkcjach. Nie tylko na układ odpornościowy, na mózg, na neurotransmitery jak GABA. Jest składnikiem, który pomaga w integracji i bariery jelitowej. Więc taka glutamina w większych dawkach rozłożonych skraca czas choroby. I też wysiłek fizyczny, jak i choroba zmniejsza zasoby, pulę glutaminy w naszym organizmie. I to są takie dwa. Mam jeszcze parę takich w głowie, ale nie chciałbym rozwijać, bo jeżeli ktoś ma na przykład niedobór witaminy D i nagle zachorował, no to krótkoterminowo większe dawki witaminy D anegdotycznie też pomagają ludziom, choć tutaj trzeba być bardzo uważny, żeby nie brać jej przez cały rok i żeby nie przesadzić z większymi dawkami.
To tak, no to już o tym powiedzieliśmy.
Tak, więc jeżeli mamy niedobór jakiegokolwiek składnika, to krótkoterminowo większe dawki niż takie podstawowe mogą być pomocne. Zostawię taki trzeci składnik. Nie jest to aminokwas, nie jest to witamina, nie jest to coś takiego popularnego. To jest olejek z oregano. Olejek z oregano ma właściwości antywirusowe, antybakteryjne. Jest wiele badań na zwierzętach, wśród ludzi mniej. Dużo takich studiów przypadków, anegdot opowiadających, jak ludzie poradzili sobie lepiej z chorobami, wykorzystując olejek z oregano. Czekam na jeszcze liczniejsze badania na ten temat. Widziałem wielokrotnie, jak pomagał części osób. Na części osób działa za bardzo stymulująco na układ odpornościowy. Jeżeli go biorą za dużo, to czują się jakby za bardzo przestymulowani, ale osoby, które długoterminowo nie mogą wyjść z jakiegoś przeziębienia, zauważyłem, że im to bardzo pomaga. I też profilaktyczne branie małych dawek w okresie chorób, kiedy możemy zarazić się, na przykład w podróży, zauważyłem właśnie, że zmniejsza ilość zakażeń. Jest na stronie opisany olejek oregano w immunonieśmiertelności jako taki dodatek.
To zaznaczmy jeszcze to, że olejek z oregano, kupiony, gotowy,
tak,
nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.
Tutaj wypali śluzówkę, wypali ciało, on jest bardzo...
Trzeba o tym pamiętać.
Trzeba go rozpuścić, trzeba tam trzymać się wszelkich instrukcji, uważać, jak się go podaje w ogóle dzieciom, bo on może wybić flory, to trzeba go traktować z takim szacunkiem jak lek na receptę. Ale to jest to metoda, która, na którą mamy liczne dane, że bywa pomocna w apteczce po prostu.
Czyli dla części osób będzie pomocna, tak, a dla innych nie.
Czwartą rzeczą, którą bym zrobił, to w momencie, kiedy poczuję się już lepiej, ruszał się. żeby krew krążyła po moim ciele, żadnych intensywnych treningów, jeżeli coś jestem w stanie zrobić, gdzie muszę się lekko przymusić, czyli pójść na spacer, ciepło ubrany, wejść na przykład do wanny z ciepłą wodą, żeby się wypocić, czy nawet zrobić lekki taki zimny prysznic, to już bym zaczął to wprowadzać w momencie, kiedy się już trochę lepiej poczuł. Ciepło przyspieszy proces detoksykacji poprzez wypacanie się. Zimno aktywuje układ sympatyczny, odpowiedzialny za aktywizację i w tym momencie tych patogenów łatwiej będzie się pozbyć i wrócić tak do życia. Poza tym po takim zimnym prysznicu człowiek od razu chce działać, ale to w momencie, kiedy poczuję, że jestem w stanie już to powoli zrobić. I no jakąś taką lekturę, która pozwoli skupić się na czymś abstrakcyjnym, a niekoniecznie pracy, życiu, problemach, tym, co się chce, myśleniu o przyszłości, planach, celach, tylko czymś, co pozwala odpłynąć w świat abstrakcji, wtedy umysł może odlecieć. Skończę na tym, bo tych strategii odpornościowych jest dużo w zależności od sytuacji i od fizjologii danej osoby. Jak wspomniałem, tę olejkę oregano na niektórych nie działa, na niektórych świetnie mi działa czarnuszka na przykład, która jest mniej stymulująca.
No to tak w ramach ciekawostki powiemy, że na Marcina świetnie działa oregano, a na mnie świetnie działa czarnuszka. Jeszcze takie zagadnienie, cukier i odporność. Bo zawsze się dużo o tym mówi, że cukier obniża odporność, że wpływa na odporność. Jak to jest z tym cukrem?
Generalnie to należy odróżnić sytuację, kiedy jemy więcej produktów, które są przetworzone i dostarczają nam cukier. No bo chyba nikt nie bierze łyżeczki cukru białego w dzisiejszych czasach i nie po prostu nie wsypie, czy nie...
Nie, bardziej mi chodzi o jedzenie herbaty. Produktów zawierających cukier, tak?
Tu możemy opowiadać o tym, że patogeny się karmią cukrem, tak?
A tak jest?
Tak jest. Karmią się cukrem. Każdy organizm na tym świecie potrzebuje jakiegoś paliwa. Cukier jest bardzo takim prostym, pierwotnym paliwem.
Mówi się, że cukier jest pożywką dla bakterii na przykład.
Tak. I są bakterie beztlenowe i są tlenowe, a cukier działa w środowisku beztlenowym, tak, dostarcza energii, więc cukier rzeczywiście będzie karmił wiele patogenów. Candida jest przykładem czynnika chorobotwórczego, który jest karmiony cukrem. Tylko tutaj należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jeśli jemy produkty dostarczające cukier lub skrobia, które w naszym organizmie zamienią się w cukier, to prawdopodobnie jemy mniej składników, które dostarczają nam białka, witamin, minerałów, błonnika, niezbędnych tłuszczów. Więc tu może się pojawiać problem, a nie konkretnie z samych produktów cukrowych.
Chodzi ci o to, że te produkty dostarczające dużo cukru skrobi wypierają inne wartościowe produkty.
Bo jeżeli ktoś zje owoc, tak, który dostarczy nam cukier lub łyżeczkę miodu, a jej inne składniki, to nie będzie to działało tak jednoznacznie negatywnie na
układ. O ile nie ma kandydozy.
Tak, odpornościowy. Więc i druga rzecz, że cukier to nie jest, tak jak niektórzy chcą nam mówić, substancja toksyczna. Że to jest coś, co jest głównym czynnikiem chorobotwórczym. Nasz organizm wie, jak zmetabolizować cukier. Nie traktuje je jako czegoś obcego, czegoś toksycznego. Oczywiście nadmiar.
Właśnie miałam powiedzieć, że tylko chodzi tutaj o ilość prawdopodobnie.
Chodzi o ilość i chodzi o formę dostarczenia. Co innego sok, gdzie jest dodatek syropu glukozowo-fruktuzowego albo nawet pozbawiony wszelkich innych składników, który wlewamy w siebie codziennie, a co innego zjedzenie owoców. Tak? Co innego jak uprawiamy sport intensywnie i ten cukier będzie, właśnie w tym wypadku cukier będzie działał na nas pozytywnie, bo będzie zbijał hormony stresu. A co innego w przypadku osoby, która ma nadwagę, ma otyłość, ma problemy z cukrem i będzie tak zwany, jest to się nazywa kryzys energetyczny, że organizm dostaje tyle energii przez tak długi czas, że nie wie, jak sobie z nią poradzić. Czym jesteśmy bardziej zdrowi metabolicznie? Czyli nie mamy nadciśnienia, insulinooporności, zmniejszonej w ogóle odporności organizmu, no tym lepiej będziemy sobie radzić z tym cukrem. Dla większości osób kluczowe jest to, że jedząc te produkty, nie jedzą tych produktów, które dają im odpowiednie zdrowie ciało i sprawność i stabilną energię. Tak? Stabilną energię to jest podstawowe, ponieważ jak jemy więcej cukru, to przechodzimy na tak zwaną niestabilną energię, ponieważ musimy cały czas je jeść, żeby móc utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi, no i też jakby motywację, koncentrację i apetyt.
Mamy nowy rok, początek nowego roku. Jak zadbać o tą odporność? Od czego zacząć?
Chciałbym z każdego namówić się do nawyków sztuki żywienia, żeby wybrał sobie te, które są dla niego zrozumiałe i widzi, że jest w stanie je wprowadzić. Wybrałbym 3. Postawił sobie cel wprowadzenia pierwszego. Widział, że ten nawyk już jest dla nas zrozumiały, akceptowalny i wykonalny. Dodałbym następne. Mhm. Ale no, wyobraźmy sobie, że przystawiasz mi pistolet do głowy i muszę coś konkretnego wymienić, tak, żeby od stycznia od czego zacząć, a coś bardzo prostego. Na pewno przebywanie na dworze w tym czasie, jeżeli nie przebywamy jeszcze na dworzu regularnie, często, postawimy sobie cel. Jeżeli mało przebywamy, no to w skali tygodnia to 3 razy w tygodniu, jeżeli jesteśmy tylko 5 minut, to 10. Do konkretnej ilości, tak żebyśmy doszli do 5-6 razy w tygodniu przebywania dłuższego na dworze i to może być jakaś aktywność. Druga rzecz jest taka, że skupiłbym się na jakimś jednym produkcie, którego jemy mało, albo grupie produktów i postawił sobie cel, że zwiększam tą ilość. Jeżeli my jemy mało białka, mało strączków, mało ryb, mało mięsa, to przez najbliższe 2-4 tygodnie jadł ich więcej. Jadł ich po prostu więcej, czy to warzyw, czy owoców. Postawiłbym sobie taki cel.
Czyli zadbanie o jadłospis.
Tak. I suplementacji, jeżeli mamy, zobaczyłbym, czy brakuje nam witaminy D, wystarczy prosta analiza i suplementowałbym ten składnik. To będzie prosta inwestycja. No i ostatnia rzecz.
To już czwarta.
Postawił też bym sobie takie wyzwanie. 30-20 sekund zimnego prysznica przez większość dni w tygodniu. 4-5-6 dni w tygodniu zimnego prysznicy. To może być na początku, kiedy się myjemy, na końcu, to może być rano, może być wieczorem. 30 sekund regularnie, żeby zebrać tak 10-14 takich pryszniców. Później można zwiększyć ten czas, ale ta jedna rzecz myślę, że nam z pewnością pomoże. Od tych rzeczy bym zaczął i jestem pewny, że to wspomoże każdego odporność, a w każdym nawyku zawarte jest mnóstwo takich strategii, o których te, które opisujemy, i one zebrane w całość pozwalają nam mieć taką odporność, najlepszą jaką możemy mieć na ten czas.
A przesłanie na koniec dla wszystkich?
W dobie właśnie słynnego wirusa i lęku przed zarażeniem innych lub siebie, no, z mojego doświadczenia, właśnie takiego krótkoterminowego z ludźmi, którzy potrzebowali być gotowi na zawody, a byli chorzy, i długoterminowego, my ludzie jesteśmy wyposażeni w mechanizmy, które pozwalają nam pozytywnie przejść chorobę wzmocnieni i możemy zrobić bardzo dużo, żeby wzmocnić te mechanizmy i wyjść zwycięsko z każdej sytuacji, mając taką też świadomość, że zawsze będziemy chorować, zawsze będziemy narażeni na patogeny i nie należy się ich tak bardzo bać. Mając tak realnie, ale pozytywnie nastawiony umysł na wszelkie zagrożenia, co też pomaga przejść każdą chorobę. Myśli o tym, że choroba jest naturalna, że przejdziemy ją pozytywnie, że nic nam się złego nie stanie, działa na naszą fizjologię, działa na nasze geny i pozwala nam właśnie przejść każdą sytuację. Więc tego wam życzę, takiego pozytywnego, choć realnego spojrzenia na tą sytuację i, no i wyjścia jak najszybciej każdego osłabienia, które będziecie mieć w przyszłym roku, w następnym. Oczywiście nie życzę wam żadnego. Dobrego dnia.
Dzięki, Marcin.
Hej.